Aleksandra Gadzinowska, Dorota Kowalska i Ewelina Wojtynka z klasy 3D Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu w studio naszego radia, a także koordynator projektu, nauczycielka, bibliotekarz pani Izabela Galuba-Bryja. Serdecznie witamy, szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Chcemy powiedzieć o czymś naprawdę ważnym, o pewnym projekcie, który jest punktem wyjścia do naszej rozmowy, a potem pojawi się postać niezwykła. Sprawiedliwi wśród narodów świata jako ponadczasowy wzór postaw. To projekt realizowany przez Katedrę Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Punktem wyjścia tutaj jest Sprawiedliwy jako ponadczasowy wzór postaw. Cały ten projekt, w którym moje uczennice biorą udział na Uniwersytecie Jagiellońskim, ma na celu także kształtowanie postaw. Oprócz tego, że poszukujemy sprawiedliwych, którzy związani są z naszym regionem, że przyglądamy się biografiom, historii, że uczymy się bardzo dużo na temat czasów II wojny światowej, to także zastanawiamy się, jak te postawy mogłyby się przekuć w dzisiejszym świecie. Czy każdy z nas byłby gotów pomagać drugiemu bezinteresownie i chyba to jest najistotniejsze w całym tym przedsięwzięciu. Sam projekt jest bardzo ciekawy. Żeby dostać się do niego, musiałyśmy przejść przez sito eliminacyjne, udowodnić, że jesteśmy żywo zainteresowane tematem. Dodam tutaj na marginesie, że w ubiegłym roku szkolnym prowadziłam w Zespole Szkół Ekonomicznych taką innowację pedagogiczną na temat kultury żydowskiej, na temat związków tejże kultury z Kaliszem, bo przecież wiemy, że Kalisz w czasach przedwojennych, właściwie już od XII wieku, to taki tygiel kulturowy. Tutaj w zgodzie ze sobą żyły trzy społeczności. To byli Polacy, katolicy, chrześcijanie, ale także Żydzi, Niemcy, Rosjanie, także religia prawosławna, więc mieszają się tutaj i narodowości, i religie. Ci ludzie sąsiadowali ze sobą, żyli w zgodzie przez wiele lat. O tym właśnie mówiliśmy w ubiegłym roku. Poznawaliśmy historię Kalisza, poznawaliśmy historię narodu wybranego, a pokłosiem tej innowacji pedagogicznej jest właśnie nasz udział w projekcie realizowanym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Także z jednej strony musieliśmy udowodnić, co robiliśmy, musieliśmy pokazać też nasze plany na przyszłość, ale też musieliśmy wykazać, że postać naszego sprawiedliwego to ktoś, kto naprawdę nas zafascynował, bo tak też się stało. Nie ukrywam, że i dla mnie, i dla moich uczennic jest to przygoda. Jeździmy na weekendy do Krakowa. Oprócz tego, że mamy zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim, zajęcia z doktorami, profesorami, także mamy odrobinę czasu na zwiedzanie. W czasie poprzedniego zjazdu mieliśmy całodniową wycieczkę do Markowej pod Rzeszowem. Tam niedawno zostało otwarte Muzeum Polaków Ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów. I tam poznaliśmy dogłębnie historię jednych z wielu sprawiedliwych i sam udział w projekcie jest jakąś wielką przygodą. Poznajemy ludzi z całej Polski. W projekcie bierze udział 10 szkół z różnych miejsc. Nawiązują się przyjaźnie, relacje, spędzamy ze sobą czas. Ja myślę, że to jest taka wartość dodana. A oprócz tego od października cały czas pracujemy nad tym, by przyjrzeć się naszemu sprawiedliwemu. I to też jest przygoda, bo korzystamy z przeróżnych źródeł. Nawet mamy materiały z Yad Vashem, z Jerozolimy, materiały w języku hebrajskim, w języku angielskim. Praca nad tłumaczeniem tego jest żmudna, ale też satysfakcjonująca. Mamy materiały z Żydowskiego Instytutu Historycznego, z Żychu w Warszawie i odkrywanie relacji pisanych w czasach tuż powojennych. To też jest na pewno wielka frajda dla dziewczyn.
Troszkę o tych wartościach, jakie daje projekt, pani Izabela już powiedziała. Ja chciałabym zapytać uczestniczki projektu o wasze wrażenia. Jaką wartość wynosicie z tego projektu?
Zdecydowanie inaczej zaczęłyśmy patrzeć na cały temat, na pewno bardziej obiektywnie. Poznałyśmy drugą stronę całej sytuacji, o której większość ludzi tak właściwie nie ma pojęcia. Poznałyśmy różne postawy i wzory, które wtedy były. Tak właściwie pozwoliło nam to zupełnie zmienić nawet swoje myślenie o tamtych czasach. Okazało się, że nie było tak idealnie, jak myślę, że uważałyśmy, że było.
Rozumiem. A sama idea i hasło Sprawiedliwi wśród narodów świata, czy przed podjęciem projektu było wam znane?
Było nam jak najbardziej znane, bo tak wcześniej brałyśmy udział w różnych projektach, ale myślę, że po tych zajęciach, po tych wszystkich wykładach i tak dalej, bardziej doceniamy tych sprawiedliwych. Dotarły do nas te wszystkie liczby i to wszystko, tym bardziej powinno się ich wyróżniać.
Oprócz tego, że chodziliśmy na wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim, też spędzaliśmy czas na rynku w Krakowie, byłyśmy na jarmarku bożonarodzeniowym w Muzeum Narodowym i oglądałyśmy dużo dzieł na przykład Stanisława Wyspiańskiego i to tak w sumie przydało nam się później do nauki w szkole, bardzo nawet. Kraków, całe to przedsięwzięcie, nie tylko skupia się na wykładach, na uniwersytecie, tylko też miałyśmy właśnie czas wolny, dużo znajomości się zawarło.
Poznałyśmy troszkę życie studenckie.
A to też ciekawy temat. Dodam tutaj może na marginesie, może nie powinnam, dziewczyny będą na mnie złe. Na każdy ze zjazdów musimy coś przygotować i nigdy nie ma na to czasu. I w czasie 6-godzinnej podróży pociągiem relacji Kalisz-Kraków nadrabiamy zaległości, uzupełniamy notatki, szukamy na szybciutko informacji.
Ku zdziwieniu
odrabiamy
innych pasażerów.
Pracę domową, tak. Pasażerowie często się przysłuchują. A nawet ostatnio ja z panią w drodze powrotnej bardzo długą dyskusję, niezwykle ciekawą, miałam przyjemność odbyć.
Czyli właściwie nie tylko sam Kraków, ale nawet podróż do Krakowa.
Podróże są
ciekawa.
Fascynujące.
Bardzo wiele aspektów nam tutaj się rodzi i dobrych, pięknych wartości wokół projektu. Motywem wprowadzenia w historię naszego Sprawiedliwego, powiedzmy, czym jest sam tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata.
To najwyższe izraelskie odznaczenie przyznawane przez Yad Vashem osobom, które pomagały Żydom w czasie Holokaustu, w czasie II wojny światowej. Instytut wprowadził tę nagrodę, by poniekąd podziękować za bohaterstwo, uhonorować tych, którzy przeciwstawiali się ideologii nazistowskiej i III Rzeszy. Aby otrzymać to znaczenie, trzeba było spełnić trzy warunki. Po pierwsze, uratowany musi być Żydem, a osoba, która ocaliła mu życie, nie może być narodowości żydowskiej. Po drugie, uratowaniem życia nie może się wiązać zysk materialny dla ratującego. A po trzecie, ratunek musiał wiązać się z jakimś ryzykiem dla życia lub wolności wybawcy. Sprawiedliwi wśród narodów świata to osoby, które podjęły wielkie ryzyko, by ratować Żydów podczas Holokaustu. Ratowanie przybierało różne formy, a sprawiedliwi pochodzili z różnych środowisk, narodów, religii. Ich wspólnym mianownikiem było to, że chronili swoich żydowskich sąsiadów. W czasie, gdy panowała wrogość i obojętność, ludzie pomagali ludności żydowskiej, bo nie zgadzali się na tak nieludzkie traktowanie drugiego człowieka. W czasie Holokaustu, w każdym narodzie w sumie, pojawiały się trzy różne postawy wobec zagłady, wobec eksterminacji Żydów. Byli ci, którzy zostali ofiarami, byli ci, którzy pomagali oraz tacy bierni świadkowie. O tym właśnie mówi Hilbergowska triada postaw. W każdym narodzie występowali przedstawiciele tych trzech postaw. Warunki do pomocy Żydom w okupowanej Polsce były bardzo niekorzystne. Osoby chcące im pomagać musiały liczyć się z wieloma trudnościami, represjami, a nawet utratą życia czy wolności swojej i swojej rodziny. Na terytoriach okupowanych, wcielonych do III Rzeszy oraz w generalnym gubernatorstwie, za pomoc Żydom groziła kara śmierci. Stosowano ją wobec wszystkich osób znajdujących się w mieszkaniu, w którym niemiecka policja znalazła w tym czasie ukrywającego Żyda. Irena Sendlerowa, znana postać, wielokrotnie powtarzała, że w okupowanej Warszawie łatwiej było ukryć pod dywanem czołg niż Żyda na jedną noc. Dlatego też trzeba podkreślić i trzeba pamiętać, że sprawiedliwi byli osobami naprawdę wyjątkowymi. Obok tytułu Sprawiedliwego wśród narodów świata uhonorowany otrzymuje medal i dyplom, które zostały ustanowione przez parlament izraelski w 1963 roku. Na medalu widnieje pochodzący z Talmudu napis, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Według tradycji biblijnej naród żydowski wierzył, że w każdym pokoleniu istnieje 36 sprawiedliwych, którzy bronią świat przed gniewem Boga. Oprócz tytułu i dyplomu Sprawiedliwego wśród narodów świata, tradycją też było zasadzenie drzewa oliwnego w Alei Sprawiedliwych na wzgórzu Herzla. Obecnie ze względu na brak miejsca, nazwiska odznaczonych umieszczane są na specjalnej ścianie pamiątkowej i tam właśnie jest nazwisko naszego bohatera.
to jest taki najlepszy moment, aby odkryć tajemnicę, przed którą postawiliśmy naszych słuchaczy. Kim jest nasz Sprawiedliwy i dlaczego właśnie on? Jak wam się udało go odkryć?
Taką wielką przyjemnością chcę tutaj zapowiedzieć, że za chwilę państwo usłyszą historię jezuity, który nazwany został przez księdza Kężkę Jamesem Bondem w sutannie i to określenie nie bez kozery, bo to postać, która nas zafascynowała do tego stopnia, że pragnęłyśmy odkrywać wszelkie jeszcze nieodkryte, choć to bardzo trudne, arkana. Ksiądz jezuita Adam Sztark.
Urodził się 30 lipca 1907 roku i to nie w samym Kaliszu, tylko w Zbiersku. Więc z tych kaliskich akcentów uczęszczał do gimnazjum Asnyka, to dzisiaj istnieje. Niestety dokumenty tamtego okresu najprawdopodobniej zostały spalone i nie mamy do nich dostępu. Pochodził z dosyć zamożnej rodziny, rzemieślnika i kupca Władysława Sztarka. Dotarłyśmy do pewnej relacji jego siostry, czyli Marianny Zaręby. Mówiła o nim, że z czworga rodzeństwa był najstarszy i wszyscy go lubili, bo był zawsze skromny, wesoły i bardzo energiczny, bardzo lubił dzieci, kochał sport. On w ogóle chciał iść do szkoły oficerskiej, ale w wyniku drobnej kontuzji czy wypadku do niej nie trafił i jego losy potoczyły się zupełnie, zupełnie inaczej. Dotarłyśmy do takiej historii, że w Kaliszu były prowadzone misje w kościołach i obiecał swojej mamie, że jak pójdzie na nabożeństwo, to ona da mu jakąś tam kwotę pieniędzy na kino. On do tego kościoła rzeczywiście poszedł, tam obietnica została dotrzymana, ale wychodząc zrobiło się duże zamieszanie w kościele i jakimś cudownym sposobem Adam trafił do stolika, gdzie sprzedawano książki w kościele i za tą kwotę pieniędzy, którą miał przeznaczoną i podarowaną od mamy na tą wizytę w kinie, przeznaczył to na książkę Żywot błogosławionego Andrzeja Boboli, czyli książkę napisaną przez Jana Urbana i podobno gdy wrócił do domu, to po prostu pochłonął lekturę naraz i był zachwycony wtedy. Jak się potem okazało, bardzo podobny los go czekał. Do zakonu jezuitów wstąpił w Starej Wsi 6 września 1924 roku. 24 czerwca 1936 roku Adam przyjmuje święcenia kapłańskie. Trafia do Słonima na terenie dzisiejszej Białorusi.
Ojciec Adam Sztark został mianowany administratorem Sanktuarium Maryjnego w Żerowicach w 1939 roku. Jego parafia leżała na terenie dzisiejszej Białorusi, niedaleko miasta Słonim. Obszary te w okresie międzywojennym należały do Polski, a od 1939 roku były zajęte przez Związek Sowiecki, aż do 1941 roku. Przed wejściem Niemców na te tereny liczba ludności żydowskiej wynosiła 20 tysięcy, co stanowiło około 3/4 ludności miasta. Społeczność żydowska w rejonie Słonia pochodziła od Żydów askenazyjskich, którzy przybyli na tereny Europy Wschodniej z Portugalii i Hiszpanii na początku XVI wieku.
Następuje taka sytuacja, że żeby Sztark mógł podejmować wyprawy misyjne w okolice, kupuje rower i jeździ na nim po kilkadziesiąt kilometrów do różnych odległych miejsc, po bardzo wyboistych, zaniedbanych drogach. Okupantowi zależało na odizolowaniu kapłanów od społeczeństwa i dlatego posługę duszpasterską pełnił po kryjomu. Wiele razy się tym bardzo narażał i spryt, którym mógł się wtedy poszczycić, ojciec Adam, był na miarę właśnie ikonicznego Jamesa Bonda i dlatego go tak nazywamy. W zmowie z pielęgniarkami zmieniał tożsamość, przebierał się za starszego człowieka, który przybywał z bardzo daleka do chorej córki i to pozwalało na spędzanie większej ilości czasu w tym szpitalu, poza godzinami odwiedzin i w godzinach nocnych. Dla uniknięcia kłopotliwych pytań udawał niesłyszącego, a w dyżurce pielęgniarek spełniał posługę kapłańską całą noc, mimo ciągłego wielkiego zagrożenia, zarówno ze strony chorych, jak i obsługi szpitala. Kiedy Niemcy wkroczyli na te tereny. Żołnierze radzieccy znaleźli się w niewoli. Podchodził wówczas pod druty obozów, przerzucał im jedzenie i jakby przebywał też w ochronce, w której zgromadzono pogubione w trakcie wojennej zawieruchy rosyjskie dzieci. Przynosił im różne rzeczy do jedzenia i w stroju wiejskiego chłopa jeździł w okolice Mińska lub Słucka, aby spowiadać Polaków, którzy ostatni kontakt z kapłanem mieli przed rewolucją październikową. A w długie jesienne wieczory przesiadywał w niskich wiejskich izbach, oświetlonych jedynie blaskiem kaganka. Przy wtórze wrzecion swoich słuchaczek przypominał podstawowe prawdy katechizmowe. Ta posługa mało co nie skończyła się dla niego tragicznie, ponieważ w listopadzie 1941 roku Białorusini przygotowali już jakby dla niego stryczek, ale został w porę ostrzeżony i zdołał uciec z zasadzki, którą na niego przygotowali. W trakcie eksterminacji Żydów wzywał do niesienia pomocy, stawiał im niedatowane świadectwa chrztu, a do osadzonych w getcie przekradał się przez mur, dostarczał im żywność, ale też czasem pojawiał się po to, żeby podnieść ich na duchu. Organizował wśród wiernych zbiórki pieniędzy i kosztowności na rzecz pomocy im i ratowania. Też zorganizował zbiórkę złotych krzyżyków i medalionów, która to zbiórka miała pomóc w zebraniu pieniędzy na okup, którego żądali Niemcy. I kiedy zaczął się bardzo ciężki okres likwidacji dzielnicy żydowskiej, żandarmi niemieccy polowali na szukających ocalenia w ucieczce ludzi. Wtedy, kiedy mieszkańcy Słonimia ukrywali się we własnych mieszkaniach, Adam Stark, który sam miał, można powiedzieć, semickie rysy twarzy, więc było to tym bardziej ryzykowne, krążył po mieście i znajdował żydowskie dzieci, czy ich szukał, dorosłych, i dawał im schronienie. Odwaga, jaką mógł się po prostu poszczycić, to chyba właśnie w tym nas przywołał do siebie. Na początku grudnia 1942 roku podjął wyprawę do słomińskiego więzienia, w którym w dwóch wielkich celach trzymano ludzi przeznaczonych na rozstrzelanie, i pomimo ostrzeżeń podjął ryzykowny krok i w mundurze granatowego policjanta udało mu się dotrzeć do skazanych i przez cztery nocne godziny przygotowywał ich, można powiedzieć, na śmierć. Opuścił więzienie o 3 w nocy, a o 5 nad ranem dokonano tam egzekucji, i oprócz Polaków musieli być też tam ocaleni z pogromu Żydzi oraz rosyjscy partyzanci, ponieważ nie tylko spowiadał, ale też podczas tej posługi chrzcił. W połowie grudnia, kolaborując z Niemcami, Komitet Białoruski ułożył nową listę ofiar i na nią wciągnięto księdza Stark'a, i z chwilą zatwierdzenia tej listy przez władze niemieckie to ona stała się praktycznie wyrokiem śmierci. I pojawił się wtedy Białorusin, który nazywał się Uszpik, i on go uprzedził przed niebezpieczeństwem i bardzo go namawiał do opuszczenia miasta. Jednakże ksiądz, mimo tych ostrzeżeń i tego wszystkiego, nie podjął się tej ucieczki i został.
Adam Sztark współpracował z siostrami niepokalankami. Siostra przełożona Marta Wołowska otworzyła suniński klasztor dla uciekinierów, zorganizowała tajne nauczanie, pomoc dla głodujących, zwłaszcza dla rodzin uwięzionych i pomordowanych. Siostra Marta w porozumieniu z siostrą Ewą Noiszewską ukrywała w klasztorze żydowskie dzieci, czasem nawet całe rodziny. Zapewniały im lekarstwa i wypisywały recepty. Wszyscy, bez względu na przekonania religijne, narodowość, znajdowali schronienie w szpitalu klasztornym. Siostry udzielały też pomocy rodzinom więźniów czy rozstrzelanych. Niepokalanki niosły ratunek, mimo ostrzeżeń, że klasztor jest pod obserwacją i że składane są na nie donosy. Siostra Marta śledzona, przesłuchiwana przez gestapo, nie wstrzymała działań pomocniczych. Żydzi ukrywali się m.in. na strychu klasztoru, w oranżerii oraz w stajni.
Tego grudnia przyjechano po niego i zabrano go z dwiema niepokalankami, Ewą Noszewską i Martą Wołowską, w celi więziennej, podobnie jak dwa tygodnie wcześniej spowiadał Iściu. Siostry i ksiądz zostali zabrani na posterunek gestapo i około godziny drugiej w nocy żandarmi niemieccy przeprowadzili kontrolę, domagali się oddania cennych przedmiotów. Siostra Marta poprosiła, aby pozwolono jej zatrzymać krzyż i żandarm wyrwał jej go z ręki. 19 grudnia o godzinie 5 rano załadowano wszystkich skazanych do ciężarówki i przewieziono do odległych od Wołowa kilometry górek petrolewickich i tam czekały na nich już wykopane doły. Wyprowadzani z ciężarówek skazańcy szli wręcz w takiej modlitewnej ciszy, co można powiedzieć, że przerażało oprawców, bo większość ludzi, których wcześniej wyprowadzono, albo złorzeczyli, albo krzyczeli, robili wszystko, żeby się ratować, a ta grupa była wręcz w takiej grobowej ciszy i domyślano się, że pomysłodawcą tej ciszy jest ksiądz. Zaproponowano mu wtedy też ucieczkę, ale i tym razem odmówił. Zaintonował pieśń Jezu, nie opuszczaj nas i ludzie bardzo to przyjęli, wszyscy zaczęli to śpiewać. Zofia Poczebyt, mieszkanka Słonima, powiadała po latach, że przed egzekucją ofiarom kazano się rozebrać i ksiądz Sztark spełnił rozkaz. Natomiast siostry, jakby można powiedzieć, że się z tym ociągały, ale wtedy Sztark miał powiedzieć, że Pana Jezusa też obnażono i to są jakby sytuacje też, o których mówili naoczni świadkowie, policjanci i cała reszta. W miejscu ułożono skazańców w olbrzymim dole, jeden obok drugiego i po udzieleniu wszystkim rozgrzeszenia i odpustu zupełnego rozległy się strzały i huki granatów i podczas tego całego zamieszania ksiądz jeszcze się podniósł i krzyknął: niech żyje Chrystus Król, niech żyje Polska. Okrzyk ten podjęli pozostali, którzy jeszcze nie zostali jakby dobici. I ostatnim zdaniem, które miał wypowiedzieć ksiądz, było: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Można powiedzieć, że istnieje coś w rodzaju pewnej legendy, że sutannę księdza mieszkańcy pocięli na kawałki i rozdawali jako relikwie.
Jednym z uratowanych przez księdza Adama Sztarka jest Jerzy Glikson, urodzony w 1941 roku. Ukryty w klasztorze przez niepokalanki słonińskie, a później adoptowany przez polską rodzinę Mikuńczynów. Jerzy nie wiedział o swoich prawdziwych rodzicach do 18 roku życia. Nie wiedział o roli księdza Sztarka, ani sióstr Ewy i Marty w ocaleniu, aż do roku 2005. Kiedy miał 64 lata, zdecydował wrócić się do Słonimia, by odnaleźć swoje korzenia. Ocalony chłopiec jest dzisiaj profesorem radiologii, biochemii i biofizyki na Uniwersytecie Pensylwania. Prowadzi laboratorium molekularnego obrazowania, które zaangażowane jest w badania nad rakiem i chorobami serca. W czasie wizyty w Polsce w 2005 roku Jerry Glikson ofiarował niepokalankom pamiątkową tablicę poświęconą tym, którzy zginęli. W środku sześcioramiennej gwiazdy znajduje się hebrajski napis: Oni poświęcili swoje życie. aby ocalić mnie i innych. Napis jest złoty, symbolizuje czyn ojca Sztarka i jego parafian, którzy oddali swoje złote krzyżyki, aby pomóc Żydom w zebraniu okupu, który zażądali wtedy Niemcy. Cała żydowska społeczność Słonimia została wymordowana. W imieniu zamordowanych składam hołd Marcie, Ewie i ojcu Sztarkowi. Drugim oświadczeniem, które pomogło w przyznaniu tytułu Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, jest oświadczenie złożone przez Rafała Harlafa w 1946 roku dla Żydowskiego Instytutu Historycznego. Napisał on, że Adam Sztark nawoływał z ambony do pomocy Żydom, zbierał na ich rzecz wśród parafian pieniądze i kosztowności, organizował dla nich aryjskie papiery, odnalezione na ulicy osierocone żydowskie dzieci przechowywał na plebanii, a później przekazywał je siostrom niepokalankom, które szukały dla nich schronienia w polskich rodzinach.
Zapragnąłeś wszechogarniającą miłość poznać w tych, co twój obraz widzą w tobie, i na ziemię posłać syna, by zobaczył, jak raduje się i smuci zwykły człowiek. I na ziemię posłać syna, by zobaczył, jak raduje się i smuci zwykły człowiek. Jeszua, Jeszua ben Adonai, w imię łaski, którą piękność wypełniona błogosławi twoim znakiem naznaczoną. Jeszua, Jeszua ben Adonai, niewybranym, ale wszystkim dał nadzieję, Syn Człowieczy i niebieski ukochany.
Przejdę do Kaliskich Sprawiedliwych. Nie ma ich dużo, ale są tacy wyjątkowi, jak wszyscy sprawiedliwi. Józef i Michalina Jaworowiczowie. Oni uratowali i dali w sumie nowe życie Henrykowi Żyligowskiemu. Edmund Łuczak, kaliski lekarz, otrzymał medal Sprawiedliwego wśród Narodów Świata za uratowanie w czasie II wojny światowej żydowskiej dziewczynki. No i nasz bohater, Adam Sztark, kaliski duchowny, pierwszy polski jezuita odznaczony medalem Instytutu Jadwaszem.
Wybór padł właśnie na jezuitę, na ojca Adama. Dlaczego?
Ta jego historia bardzo trafiła do naszych serc. Polski James Bond w sutannie, to jakoś tak nas poruszyło. Myślałyśmy nad Edmundem Łuczakiem dosyć długo, ale ten Adam Sztark tak jakoś codziennie nam się przypominał. Jednak wybraliśmy tego jezuita.
A ja może wprowadzę trochę prozy w tę relację. Wydawało nam się, powiem szczerze, że jezuici to ludzie księgi, to ludzie, którzy miłują wiedzę, i pomyślałyśmy, że właśnie ta postać będzie najbardziej udokumentowana, uwiarygodniona w różnego rodzaju opracowaniach, i tak też rzeczywiście jest, bo na temat księdza Adama Sztarka bardzo dużo artykułów, także w postaci książkowej, ale tu pojawiły się schody. W 2003 roku został wszczęty proces beatyfikacyjny. Procesy trwają latami. Ku naszemu zdziwieniu, bo tego też dowiedziałyśmy się przy okazji projektu, że one trwają nawet i do 50 lat. Nasz bohater już od kilkunastu lat dokumenty gromadzone są, by beatyfikować księdza razem z innymi jezuitami. W związku z tym nie mamy dostępu do żadnych materiałów, dokumentów, które wytworzyłby sam Adam Sztark, na przykład listów. Prawdopodobnie istniała korespondencja z księdzem Ksieradzanem. Prawdopodobnie istnieją w archiwach jezuickich różne listy księdza Adama Sztarka, ale na ten moment nie możemy ich wykorzystać i możemy bazować tylko na tym, co wcześniej zostało opublikowane, a jest tego bardzo dużo.
A co najbardziej jest z tych wymienionych źródeł opublikowanych i dostępnych najbardziej przydatne, najbardziej fascynujące w procesie poznawania właśnie tej postaci?
Dokumenty, które zdobyliśmy z Żydowskiego Instytutu historycznego w Warszawie, bo są to relacje ocalonych. Świadectwa złożone tuż po wojnie, w 1945-1946 roku, takie dwa świadectwa Rafała Harlafa i Jerego Glicksona, mówią dokładnie o tym, w jaki sposób ksiądz Adam Stark pomógł tym konkretnym osobom. A największą przygodą są materiały, które przesłano nam z Jerozolimy, z Instytutu Yad Vashem, z ich archiwów, ponieważ 90% tych tekstów jest w języku hebrajskim i przyglądamy się tym literkom, tym znaczkom, przyglądamy już drugi czy trzeci miesiąc i niewiele potrafimy z tego wyczytać.
Ale to też taki tajemniczy świat, który przyciąga i mobilizuje chyba do dalszego odkrywania.
Tak, tak, to prawda.
To, co wynika z biografii ojca Adama, wskazuje, że rzeczywiście możemy śmiało o nim powiedzieć, James Bond w sutannie. Gdy dzisiaj cieszymy się pokojem, czy te postawy, które wykazywał ojciec Adam, są też wam bliskie? Czego tak naprawdę uczycie się od ojca Adama, z którym, mam wrażenie, chyba się bardzo już zaprzyjaźniłyście?
Od księdza Adama nauczyłyśmy się tyle, że jeśli chodzi o pomaganie, to warto odpuścić sobie zasadę coś za coś. Warto pomagać wszystkim, bo on pokazywał, że nieważne jakiej narodowości czy jakiego wyznania jest ta druga strona, to on pomagał tak właściwie wszystkim. Myślę, że to jest bardzo dobrze nałożyć na współczesność. Teraz istnieją takie podziały, że często nam się wydaje, że pomagać powinniśmy sobie tylko w najbliższym gronie, a tak naprawdę oczekujących pomocy czy potrzebujących pomocy jest dużo, dużo więcej, więc można na to tak szerzej spojrzeć.
Działalność ojca Adama Starka była na tyle budująca, na tyle może być dla nas wzorem postaw. Przywołując tutaj tytuł tego projektu, Sprawiedliwy jako wzór postaw, nasz bohater, ojciec Adam Stark, genialnie wpisuje się w temat tego projektu, bo z jego biografii możemy dużo czerpać, dużo przełożyć możemy na czasy współczesne. Pomagać trzeba zawsze i nieważne, czy to wojna, czy czasy pokoju. Pomoc jest potrzebna każdemu. Musimy pamiętać, że teraz my pomagamy, za dwa dni może ktoś nam pomóc. To jest bardzo ważne, a ojciec Adam Stark jest takim naprawdę wzorem postaw, które powinniśmy czerpać z jego biografii. Był genialnym, bardzo dobrym, prawdziwym, sprawiedliwym.
Ojciec Adam Stark pokazuje nam także to, że nie należy poddawać się trudnościom i potrafił zachęcać do energicznego działania i swoich mieszkańców. Angażował siostry.
I drogą dobra należy kroczyć. Dobra w codziennym tego słowa znaczeniu, od takich małych rzeczy począwszy, a może kiedyś na wielkich kończywszy.
James Bond, anioł dobroci, wzór do naśladowania. Wiele mogłybyśmy o ojcu Adamie powiedzieć. Temat niewyczerpany i jeszcze będziemy dopowiadać, mam nadzieję, także poprzez antenę naszego radia. A bardzo się cieszę z waszej wizyty w naszej rozgłośni. Dziękuję za to, że podzieliłyście się swoim doświadczeniem, także historią ojca Adama, która myślę, że po części już stała się także waszą historią. Dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękujemy za zaproszenie.